od 20 do 23 wiersza. Księga Przypowieści, 4 rozdział, 20 do 23. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego, strzeż serca swego, bo z niego tryska źródło życia. Jeszcze raz ten ostatni wiersz. Czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Kiedy ostatnio modliłeś się modlitwą: Panie, pobłogosław moje życie. Panie, daj mi pracę. Panie, chroń mój dom. Panie, uzdrów moje ciało. Panie, pomóż mojemu wnukowi się bezpiecznie narodzić, przyjść na świat. Kiedy po raz ostatni modliłeś się o materialne błogosławieństwo? Myślę, że każdy z nas wiele takich modlitw często kieruje do Boga. I oczywiście to są dobre modlitwy, to są konieczne modlitwy, gdyż wszyscy potrzebujemy Bożej ochrony, Bożego błogosławieństwa. Modliliśmy się dzisiaj o błogosławieństwo dla naszych dzieci, o to, byśmy jako rodzice mądrze potrafili je wychowywać. I to jest potrzebne i konieczne. A chciałbym zadać pytanie. Kiedy po raz ostatni modliłeś się o to, aby twoje serce było dobre? Panie, spraw, aby moje serce było dobre. Kiedy po raz ostatni desperacko, z całym przekonaniem przychodziłeś do Boga i mówiłeś: Panie, spraw, moje serce było dobrotliwe. Kiedy po raz ostatni, przypomnij sobie, przyszedłeś do Boga z całym przekonaniem, ze złamanym sercem i prosiłeś Boga: Panie, spraw, aby moje serce było czyste. Panie, spraw, aby moje oczy nie patrzyły na brud. Aby moje oczy nie dążyły do brudnych rzeczy, do plugawych rzeczy. Panie, pomóż mi nie patrzeć na brzydkie rzeczy. Pomóż mi, bym nie oglądał pornografii, bym nie oglądał rozpustnych filmów, bym nie słuchał brudnych komentarzy. Panie, spraw, by moje serce było czyste. Kiedy po raz ostatni, z całym przekonaniem, z całą siłą, z całą desperacją, przychodziłeś do Boga i wołałeś, i prosiłeś: Panie, spraw, aby moje serce było stabilne, stałe, niepodzielne, abym kochał tylko Ciebie, a nie rzeczy tego świata. Kiedy po raz ostatni z całą stanowczością i całym przekonaniem, i całą desperacją przyszedłeś do Boga i prosiłeś, aby Twoje serce było ochotne do służby, aby serce Twoje było gotowe do służby. Kiedy to było? W przeciągu 30 lat mojej służby i kilku lat więcej chodzenia za Panem myślałem o tych sprawach. I do takich wniosków często dochodzę i myślę, że wielu z Was dochodzi do tych samych wniosków. W dziedzinie duchowego życia, jeśli chodzi o stan naszego serca, mamy takie trzy podstawowe problemy. Problem z czystością naszych myśli. Problem z czystością naszego serca. To jest pierwsza sprawa, sprawa numer jeden, która tak wielu chrześcijan powala, która tak wielu chrześcijan niszczy życie. Sprawa czystości moich myśli. Druga dziedzina to jest sprawa stałości mojego serca. Czy moje serce jest niepodzielne? Czy moje serce kocha Boga, idzie do Boga? Czy może tak zachowujemy się jak Izrael na pustyni? Trochę do Boga i trochę do świata. Trochę do Boga i trochę do Baala. I trochę za Bogiem i trochę za światem. Podzielone serce, niestałe, chwiejne, miotane wiatrem, tak jak fale, tak jak Jakub powiada. Miotani falą tu i tam, okolicznościami życia, uczuciami. Raz nam się chce szukać Boga, a raz nam się chce chodzić za tym światem i szukać rzeczy tego świata. Znacie takie uczucie? I trzecia dziedzina. Jeśli chodzi o stan naszego serca, to ochotność, ochoczość, gotowość do służby. Jakże wielu z nas straciło zapał do służby. Jakże wielu z nas straciło zapał do chodzenia za Bogiem. Nieczyste serce, nieczyste myśli, podzielone serce i obojętność w dziedzinie służby Jezusowi Chrystusowi. I patrzyłem przez te lata i widziałem, jak wielu z nas upada w tych dziedzinach. Jak wielu z nas jest związanymi nieczystością myśli, obojętnością i sercem, które raz chce dla Boga, a raz chce dla świata. Ale mamy jakby, powiedziałbym, większy problem. Dlatego, że raz, że często dobrze jest nam w tych grzechach. Mając nieczyste myśli, nieczyste serca, lubimy tak żyć. Wielu z nas lubi tak żyć. Ciekawe życie, ciekawe rzeczy. Napotykamy różne fajne rzeczy w tym życiu. Chcemy tych rzeczy w naszym życiu. Pragniemy tych rzeczy. I dobrze jest nam w tym. I dlatego nie prosimy Boga, żeby oczyścił nas. Tak jak alkoholik lubi alkohol. Tak jak nikotyniarz lubi nikotynę. I narkoman lubi narkotyki. Tak dobrze jest żyć takim życiem. I nie szukamy uwolnienia. Nie prosimy, nie modlimy Pana, aby oczyścił. Nie modlimy się do Pana, by oczyścił nasze serca. Lubimy chodzić tak często. Tak wielu z nas lubi chodzić tymi drogami. Drogami grzechu. I drugi problem, jaki jest z tym związany, jest taki. Kiedy prosimy o uzdrowienie ciała, i Pan Bóg dokonuje uzdrowienia ciała. Mówimy, wielki cud się zdarzył. Kiedy prosimy Pana Jezusa o to, aby zatroszczył się o nasze materialne potrzeby, abyśmy zdobyli pracę i nagle ktoś dzwoni i mówi, masz pracę. Mówimy, wielki cud się stał. Kiedy uczestniczymy w jakimś wypadku samochodowym, w jakimś karambolu, 15 trupów, 20 my ocaleliśmy. Mówimy, Panie, dzięki Ci, wielki cud się stał. Ochroniłeś mnie. Ale kiedy przychodzimy do sprawy naszego serca i czystości naszego serca i stanu naszego serca, to mówimy, że tu już cud nie jest potrzebny. To wyłączamy sprawę naszego serca spod działania cudu Bożego. Że nie potrzebujemy cudu Bożego w tej dziedzinie. I to jest nasz problem, bo wtedy borykamy się sami z problemem. Bo wtedy sami chcemy rozwiązywać pewne sprawy. I nie idziemy do Boga po pomoc. Nie idziemy po ratunek. I nie prosimy Pana, Panie, spraw cud w moim sercu, abym nie miał złych myśli, abym miał czyste serce, czyste myśli, aby moje serce było dobre, oddane Tobie. Aby moje serce było tylko dla Ciebie i gotowe i ochotne do służby. Mówimy, tu Pan Bóg niewiele ma do powiedzenia w tej dziedzinie. Sami o wszystko musimy się postarać. Nie wierzymy, że Bóg może dokonać cudu i w tej dziedzinie. A tak bardzo potrzebujemy właśnie przede wszystkim cudu w tej dziedzinie. Ponieważ pierwszą sferą i zasadniczą sferą cudownego działania Boga w naszym życiu jest właśnie stan naszego serca. To jest to wewnętrzne Jego działanie w nas. W Efezjan 3, rozdziale 20 wierszu. Znacie ten fragment bardzo dobrze. Że On może uczynić daleko więcej niż to, co sobie możemy wyobrazić, o co możemy poprosić. Według mocy, która działa, jest powiedziane w nas. A dokładnie, gdybyśmy chcieli przeczytać grecki język. Według mocy, która działa wewnątrz nas. A więc Bóg jest zainteresowany przede wszystkim tym, co się dzieje wewnątrz naszego serca, naszej duszy. A po drugie, dopiero co dzieje się w naszym ciele i w naszym życiu, w tych zewnętrznych sprawach. Ale zobaczcie, czy nie jest tak, że my większą wagę przykładamy do zewnętrznych rzeczy? Więcej czasu poświęcamy na modlitwę. Panie, proszę, uzdrów moje ciało, pomóż mi materialnie, spraw, bym miał mieszkanie, spraw, by moim dzieciom się powodziło, żeby mieli pracę. Czyż nie poświęcamy więcej czasu właśnie na to? A jak mało czasu poświęcamy modlitwie o to, by Pan robił porządek w moim sercu, aby miał czyste myśli, aby miał czyste serce, aby moje serce było Tobie tylko oddane, niepodzielone, aby było stałe, stabilne, mocne w Tobie, aby moje serce było gotowe do służby i ochotne do służby. Mamy wspaniały przykład pewnego męża, który żył w Starym Testamencie, w czasach Starego Testamentu. Był to człowiek, był to mąż, właśnie wybrany według serca Bożego. Wiecie, kiedy Pan Bóg powoływał go do służby, on nie patrzył na jego zewnętrzny wygląd, nie patrzył na jego status społeczny, nie patrzył na to, jak był ubrany, ale spojrzał na jego serce i stwierdził, że to serce jest podobne do mojego serca. Jest powiedziane, że został wybrany według wyboru serca Bożego. Gdyż Pan patrzy na serce, człowiek patrzy na to, co widzi przed oczyma. Wiecie, i chyba w całej Biblii nie ma takiego człowieka, który by tak dogłębnie i tak szczerze i tak elokwentnie wyrażał to, co czyni Bóg w sercu człowieka. Wiem, że chodzi o króla Dawida. Był on drugim królem Izraela. Wiecie, ten mąż, zastanawiałem się, co się stało w jego życiu pewnego dnia. Ten mąż, wybrany według serca Bożego. Sam Pan Bóg, tak jak powiedziałem, spojrzał na jego serce i mówi, to ten. Chcę, aby ten był pomazańcem. I ten oto mąż. Czytamy, że zdarzyła się sytuacja w jego życiu, kiedy wszyscy królowie wybierali się na wojnę. Była to wiosna. I on przecież zawsze wybierał się na wojnę, zawsze chciał służyć dla Pana i zawsze chciał walczyć dla Pana. Ale tego dnia coś się stało w jego życiu. I nie pojechał na wojnę. Został w domu. I przechadzał się po tarasie. I kiedy już wieczór był, rozglądał się. Nie miał nic do roboty, bo postanowił sobie urlop wziąć, bo postanowił sobie poodpoczywać. I sobie chodzi po tarasie. I nagle jego oczy wędrują w kierunku kobiety, która się kąpała. Spojrzał pierwszy raz, spojrzał drugi raz. I spodobała mu się. Jego serce zaczęło bić coraz szybciej do tej kobiety. I wiemy, co się dalej stało. I wiemy, że grzech pociągnął kolejny grzech. Kazał sprowadzić ją i obcował z nią. I potem urodziło się dziecko. A potem chciał zakamuflować, że to nie jego dziecko. I różne kombinacje. Mówi, sprowadźcie Uriasza, męża tej kobiety. Chciał spowodować, aby to on właśnie był w obecności swojej żony. Ale Uriasz powiedział nie. Ponieważ wiemy, że w Izraelu, gdy żołnierze szli na wojnę, wstrzymywali się od obcowania ze swoimi żonami. A Uriasz powiedział, nie, ja tego nie zrobię. To To wtedy nakazał sługom, aby Uriasza upili. Zobaczcie, kolejny grzech, aby zakamuflować, aby zrobić wykręt, aby prawdę przedstawić w inny sposób, w innym świetle, aby wykręcić prawdę. I na to się również nie dał nabrać Uriasz. To wysłał list do Joaba, generała, z taką treścią: postawcie go na pierwszej linii. A potem, kiedy bitwa będzie się... Kiedy bitwa, w toku bitwy, w środku bitwy, odstąpcie od niego. Pewna śmierć, wysłał go na pewną śmierć. Wiecie, i tak myślałem o tym człowieku, który został wybrany według serca Bożego. Dlaczego to się stało w jego życiu? Oczywiście do końca nie mamy na to odpowiedzi. Ale tak myślałem sobie, że on się tam przechadzał po tym tarasie. Że on tak nie miał co robić. I czyż to nie jest tak właśnie, że wtedy, kiedy my dajemy sobie urlop, kiedy my sobie odpoczywamy, to różne złe rzeczy zaczynają się przyczepiać do nas, to różne pokusy zaczynają przychodzić do naszego życia. Czyż to nie jest właśnie tak? Ja nie mówię o tym, że nie trzeba odpocząć, kiedy pracujemy, że od pracy fizycznej czy umysłowej należy nam się odpoczynek. Nie mówię o tym. Ale często my chrześcijanie powiadamy, że nam się od chrześcijaństwa też należy odpoczynek. Że nam się od służby też należy odpoczynek. A gdzie to jest? Gdzie to jest w Biblii, że należy nam się odpoczynek? Że od modlitwy nam się należy odpoczynek? Oczywiście my tego nie wypowiadamy słowami, ale tak często myślimy. A ileż to razy leżymy w naszych łóżkach do godziny 12, bo nam się należy odpoczynek i wtedy nie ma czasu na Słowo Boże i nie ma czasu na modlitwę i nie ma czasu na trwanie w bliskości Jezusa i nie ma czasu na służbę, bo sobie odpoczynek zrobiliśmy, bo nam się przecież należy. Dawid sobie wziął odpoczynek i się przechadzał po tarasie. I to był najgorszy dzień jego życia. Najgorsze świadectwo, jakie wydał swoim życiem, to właśnie wtedy, kiedy przechadzał się po tarasie. Nie ma odpoczynku. Drogi bracie, droga siostro, mówię to. I może komuś się to nie podoba, co mówię. I mówię to też do siebie. Kiedy weźmiesz sobie odpoczynek od modlitwy, czasami wystarczy jeden dzień. Jeden tylko dzień, zauważcie, to był jeden tylko epizod w życiu Dawida. To był jeden wieczór w życiu Dawida, który możemy powiedzieć w jakiś sposób, w jakim stopniu zrujnował jego świadectwo. Kiedy sobie bierzesz tak urlop od modlitwy. Dzisiaj się nie będę modlił, bo nie mam czasu, bo mam inne sprawy, bo nie mam natchnienia. Jeżeli sobie weźmiesz jeden dzień urlopu od czytania Słowa Bożego, jeśli sobie weźmiesz dzień urlopu od wykonywania służby dla Boga, to ja ani nikt, ani sam Pan Bóg nie może ci zagwarantować, że nie upadniesz. Jeżeli nie zaangażujesz się dla Boga, to wkrótce, bardzo szybko zaangażujesz się dla innych spraw, ale nie Bożych. Jeszcze raz powtórzę to zdanie. Bo wiedziałem to często i w moim życiu, w życiu moich bliskich, w życiu moich kolegów, moich koleżanek, braci i sióstr. Widziałem, jak ta zasada działa. Jeśli się nie zaangażujesz dla Boga i życia swojego, i serca swojego dla Boga, to wkrótce wszystko inne, co jest na tym świecie, zaangażuje ciebie, twoje serce i twoje życie. I oddasz się temu. Może to być praca. Może to być zdobywanie kariery. Może to być zdobywanie ciągle nowych, lepszych kwalifikacji zawodowych. Może to być twoje hobby. Może to być twój klub sportowy. Może to być twój klub fitnessu. Mogą to być uzależnienia. i rzeczy, które lubisz robić. Nie będziesz nigdy w neutralnym stanie albo dla Boga, albo dla tych rzeczy. Dawid odpuścił sobie tę jedną wiosnę i nie poszedł na bitwę, a przecież do tego był powołany. I wkrótce co innego go zaangażowało. Grzech za grzechem. Dawid wiedział, że w obliczu przewrotności swojego serca, desperacko potrzebuje modlitwy. Desperacko potrzebuje Boga. Wiedział, że to jest jedyne wyjście w tej sytuacji. Znamy tę sytuację, kiedy trudno było mu przyznać się, że to on, Pan Bóg posłał proroka Natana, który powiedział taką prostą ilustrację, że było dwóch mężów, jeden bogaty, drugi biedny. I ten bogaty miał mnóstwo owiec i mnóstwo bydła, a ten biedny miał jedną owieczkę, którą karmił, trzymał na ramieniu, która piła z jego kubka i bardzo ją kochał. Ona jego bardzo kochała. I pewnego dnia przybył jakiś gość do tego bogatego człowieka i ten żałował wziąć jedną ze swoich wielu owiec. Wziął tą jedną, jedyną owieczkę, tego właśnie biednego. I wtedy Dawid się obrócił, jak to, jak to? A Natan mówi, ty jesteś tym człowiekiem. I wtedy zrozumiał, jakie zło popełnił. Zobaczcie, Pan Bóg posłał proroka, który w taki prosty sposób powiedział mu, wypunktował mu punkt po punkcie jego stan jego serca. Zobacz, zabrałeś mu jedyną owieczkę. Zobacz. O, zasługuje na śmierć ten człowiek. O, to zły człowiek. To ty jesteś. I wtedy Dawid, jak to mówimy popularnie młodzi, mówi, wymiękł. I napisał psalm 51. I w tym psalmie Dawid kaja się przed Bożym obliczem. Rozumie swoją winę, swój grzech, płacze przed Bogiem, wyznaje swoją winę. Ale zobaczcie, po tym jak wyznał swoją winę, w wierszu 12, 51 psalm, w wierszu 12, modli się tak. Stwórz czyste serce we mnie, o Boże. Dawid tutaj prosi o wiele rzeczy, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na trzy rzeczy. I na te rzeczy właśnie, które tak często są powodem naszego duchowego upadku. To, co mówiliśmy, czystość serca. Panie, spraw, by moje serce było czyste. Abym nie pragnął niegodziwych rzeczy. Abym nie patrzył na brudne rzeczy. Panie, abym nie patrzył na inne kobiety i nie pragnął, nie pożądał ich. To było w podtekście tego słowa. Czy chcemy to widzieć, czy nie? Ale wiecie, zainteresowało mnie to, czasami lubię sobie w oryginale poczytać. Tutaj, gdzie Dawid mówi serce czyste, stwórz. Ten czasownik, który tu występuje, stwórz. Jest to dokładnie ten sam czasownik, który jest drugim słowem naszej Biblii. Wiecie, jakie jest drugie słowo naszej Biblii? To jest słowo stwórz. Hebrajskie słowo bara. Pierwszy wiersz, ktoś chce postudiować hebrajski, to można tak powiedzieć. Bereshit bara Elohim. Na początku Bóg stworzył. I potem mówi, co stworzył. I to drugie słowo to jest słowo bara, stworzyć. Stworzyć coś z niczego. Coś, czego nie było, teraz jest. Bo Bóg stworzył to słowem. I Dawid mówi w ten sam sposób, serce czyste, stwórz we mnie. Co chce Dawid przez to powiedzieć? Panie, tam nie ma nic dobrego w tym sercu. Panie, ja chcę mieć nowe serce, bo to moje serce mnie oszukuje, bo to moje serce jest przewrotne, bo to moje serce idzie do złych rzeczy, patrzy na brudne rzeczy. Dlatego chcę, Panie, byś stworzył je zupełnie nowym. Ja tego potrzebuję. Panie, Ty spraw ten cud. Wiecie, nikt jemu nie był w stanie pomóc, kiedy zgrzeszył. Nikt. Żaden człowiek, żaden psycholog, żaden lekarz. On wiedział, że musi iść z tym problemem bezpośrednio do Boga i prosić Go o cud. Panie, spraw cud w moim sercu, abym już nie pragnął złych rzeczy, abym nie patrzył na złe rzeczy, abym nie dążył do złych rzeczy. Panie, spraw ten cud, aby moje myśli były czyste. Spraw ten cud, Panie, aby moje pragnienia były czyste. Panie, spraw ten cud, aby moje dążenia były czyste. Ja sam nie potrafię, w moim sercu nie ma nic dobrego. Przecież powiedział wcześniej, ja bowiem znam występki swoje i wiem, że grzech mój zawsze jest przede mną. Kiedy otwieram oczy, widzę swój grzech, Dawid mówi. Panie, Ty wiesz, jak bardzo jestem wypełniony grzechem. I Ty wiesz, że urodziłem się w przewinieniu. I Ty wiesz, że w grzechu mnie moja matka poczęła. Więc ja proszę o cud, aby moje serce było czyste, bo ja chcę chodzić godnie przed Twoim obliczem. To było pragnienie jego serca. Ale też prosi o to, aby jego serce było stabilne. Tutaj jest powiedziane, a ducha prawego odnów we mnie. I dokładnie, gdybyśmy chcieli przeczytać, tam jest powiedziane, a ducha stabilnego przywróć mi. Ducha niepodzielnego przywróć mi. Wiemy, że Dawid miał niepodzielone serce. Wiemy, że on kochał Boga. Wiemy, że już tam, kiedy on pasł owce na łąkach, na wzgórzach. Wiemy, że tam już Pan był z nim. I wiedział, że kiedy zagrożenie, kiedy niebezpieczeństwo, kiedy przychodził wilk, czy lew, czy niedźwiedź, to on wiedział, że potrzebuje Boga. I on nie szedł gdzieś po pomoc do innych ludzi, ale wołał do Pana. Wołał, aby dał mu moc, dał mu siłę. Nazywał swojego Pana, Panie, Tyś mocą moją. Panie, kocham Ciebie, bo Ty jesteś mocą moją. I już tam poznał moc Pana. Tam wtedy, kiedy jeszcze był młodym, możemy powiedzieć chłopcem. A potem, kiedy poszedł na bitwę, kiedy zobaczył Goliata. Wiecie, kiedy zobaczył, jak oni uciekali, jak bali się wszyscy. To jemu po prostu to jakoś nie pasowało. To nie było to jakby zgodne z tym, co on dotychczas doświadczał z Bogiem. No jak to? Czego wy się boicie? Wy uciekacie? Ten oto wychodzi, nieobrzezaniec, Goliat. I on bluźni przeciwko wam, przeciwko Bogu, a wy się boicie? Ja pójdę, będę walczył. Wiecie, u niego nie było dylematu. Pójść czy nie pójść? On po prostu wiedział, że dla Boga zawsze. Zawsze musi iść. I co się stało tego dnia? Że on zamiast pójść, to on poszedł na taras i rozglądał się. I on uświadomił sobie, że coś w jego serduszku się nie tak zaczynało dziać. I dlatego w desperacki sposób, Panie, ja chcę znowu mieć niepodzielonego ducha. Ja chcę znowu mieć stabilnego ducha. Nie chcę być miotany okolicznościami, pożądliwościami. Ja chcę tylko dla Ciebie prawego ducha odnów we mnie. Stabilnego, stałego, mocnego. Aby nie było tak, że kiedy się budzę rano i ktoś mi coś szepce do ucha, to ja idę za tym. Albo przychodzi ktoś mi gazetę, ja patrzę. Już mi się to podoba, co tam jest napisane, a tam są same brudy. Albo kolega mówi, pójdźmy do kina, obejrzymy ten fajny film. I młodzi ludzie idą do kina, oglądają ten film, a tam jest pełno brudu i nieczystości. Przychodzą okoliczności życia, a my nam już się nie chce służyć Bogu. Już jesteśmy pokonani, już kolejny grzech i kolejny grzech w naszym życiu. Nie, Dawid mówi, ja nie chcę tak. Ja nie chcę tak żyć. Ducha stabilnego, niepodzielonego chcę mieć i modlę się, dokonaj tego cudu w moim życiu. Boże drogi, Boże drogi. Powiada dalej, nie odbieraj mi ducha swego świętego, przywróć mi radość z wybawienia. On radość stracił. Każdy chrześcijanin, który tkwi w grzechu, traci radość. I to nie jest nic dziwnego. Ale dalej mówi tak, wesprzyj mnie duchem ochoczym. Ducha gotowego do służby mi przywróć. Ja chcę Ci znowu służyć, mimo tego, że zgrzeszyłem, że upadłem. Mimo tego, że wydałem złe świadectwo, ja chcę Ci znowu służyć. Ja chcę być gotowy. W Psalmie 108 napisał, gotowe jest serce moje. Gotowe jest serce moje, będę śpiewał i grał. Zbudź się harfo, zbudź się moja cytro. A ja obudzę jutrzenkę, bo moje serce jest gotowe. I Dawid mówi, modlę się o to i proszę Ciebie. I Dawid czeka na Boży cud, aby ten cud stał się w jego życiu, aby znowu ochotnie, aby nie chodził po tarasie bezczynnie, nie zajmował się bzdurami tego życia, tego świata, ale aby jego serce było całkowicie, całkowicie gotowe, ochocze i pełne zapału dla pracy, dla Pana Jezusa Chrystusa. Na koniec chciałbym jeszcze raz zadać to pytanie. Kiedy po raz ostatni modliłeś się tą Dawida modlitwą? Kiedy po raz ostatni prosiłeś o cud, aby Bóg dokonał tego w twoim sercu? Aby Bóg zmienił twoje serce? Przecież Ezechiela, 11 rozdział 19, mówi przecież wyraźnie, że mięsiste serca wam dam. Nie kamienne serca, ale mięsiste. A mięsiste serce kocha Boga, a mięsiste serce służy Bogu. Może dzisiaj masz kamienne serce, bardzo zatwardzone serce. Nie czułe na Boży głos, nie czułe na Jego słowo. Czy chciałbyś dzisiaj pomodlić się tą modlitwą, modlitwą Dawida? Czy potrzebujesz tej modlitwy o Boży cud? Czy potrzebujesz tego cudu w twoim życiu, aby oczyścił twój umysł, oczyścił twoje serce? Aby uczynił twoje serce stabilnym, stałym, oddanym Jemu, gorliwym dla Niego. Aby uczynił twoje serce ochoczym, gotowym do tego, by Jemu i tylko Jemu służyć. Czy chcesz dzisiaj pomodlić się tą modlitwą? Wiecie, Dawid pomodlił się tą modlitwą. Modlitwa 51 psalmu. Stwórz serce czyste we mnie jest pieśń, którą śpiewaliśmy dawniej częściej. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże mój. To jest pieśń, którą najbardziej kocham. I często sobie ją śpiewam. Chyba nie ma takiego tygodnia, w którym nie zaśpiewałbym 3-4 razy, siadając sobie do pianina i śpiewam przed obliczem Bożym. Stwórz czyste serce we mnie. I to jest moją modlitwą do Pana. Bardzo kocham tę pieśń, bo jest to Słowo Boże. Czy potrzebujesz takiej modlitwy? O Boży cud, aby uczynił twoje serce czystym. Aby uczynił twoje serce oddanym, Jemu tylko oddanym, niepodzielonym, stałym, niepodatnym na pokusy, na okoliczności życia, na potrzeby szatańskie i niegodziwych ludzi wokół ciebie. Czy potrzebujesz modlitwy o Boży cud, abyś był gotowy do służby, ochoczy do służby, i abyś żył dla Boga? Dawid to otrzymał, modlił się i otrzymał. I odszedł z tego świata syty dni, Słowo Boże mówi. Odszedł syty dni i wiecie co? Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 36 wiersz. Wiecie, może dla nas ludzi, gdybyśmy my chcieli ocenić życie człowieka, to powiedzielibyśmy, a zgrzeszył, jakie świadectwo wydał, koniec już z nim. Ale zobaczcie, jakie Słowo Boże wystawiło świadectwo temu mężowi Bożemu, mimo tego, że zgrzeszył, że upadł. 13 rozdział, 36 wiersz. Tak jest powiedziane. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął. Został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Słowo Boże wyraźnie mówi, że wykonał służbę według woli Bożej. I to jest to, czego my dzisiaj potrzebujemy. Jeśli potrzebujesz tej modlitwy, powstańmy teraz i wołajmy do Pana o to, by oczyścił nasze serca, o to, by sprawił, aby były niepodzielone, aby były gotowe i ochotne do służby. Amen. Powstańmy do modlitwy.